marzenie polskiej niepodległości. Niepodległości.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot, słuchają Państwo Radia Gdańsk. Pomorzanie polskiej niepodległości. To cykl audycji, który w naszej rozgłośni realizujemy dla Państwa od listopada ubiegłego roku. Przedstawiamy sylwetki znanych, nieznanych postaci, które warto odkryć na nowo właśnie w stulecie niepodległości naszego kraju. Dzisiaj opowiem Państwu o rodzinie Jagalskich, związanych ze Sławoszynem, Tczewem, Wejherowem, a gdyby poszukać jeszcze dalej, to okazałoby się zapewne, że byli oni związani z niemal każdą częścią naszego regionu. Linia rodowa Jagalskich prowadzi na polską Warmię, do miejscowości Klewki, wsi kościelnej w powiecie olsztyńskim. Tutaj urodzili się pradziadek Jagalski, Franciszek, i jego żona z domu Palmowska. Było to na początku wieku XIX. Kilkadziesiąt lat później urodzili się Jakub, z zawodu sędzia, urodzony w roku 1893, Wiktor, burmistrz Tczewa, urodzony w roku 1901, i Alojzy, lekarz, który przyszedł na świat w roku 1903. Wszyscy urodzili się we wsi Sławoszyno na Koszubach, w dzisiejszej gminie Krokowa.
Była to rodzina bardzo zasłużona dla krzewienia polskości na Pomorzu.
Mówi dr Krzysztof Korda, historyk.
Chodzili do szkoły pruskiej, ale do gimnazjum, gdy chodzili, związali się z ruchem filomatów pomorskich. Ludzi, którzy czytali polskie książki, którzy śpiewali polskie pieśni, a za tą działalność oczywiście w zwykłym kole filomatów za czytanie polskich książek mogli zostać wyrzuceni ze szkoły i dostać wilczy bilet, i nie mogli, im by edukacji już nigdy nie skończyli. Udało im się jednak, że ten ich działalność nie została odkryta przez prokuratora pruskiego, i skończyli szkoły, maturę, studia, bo obaj bracia Jagalscy, ci związani z Tczewem, byli absolwentami prawa.
Chodzi o Wiktora i Jakuba.
W czasie studiów także udzielali się w kołach takich miłośników regionu. Wiktor Jagalski był zresztą prezesem korporacji studentów Pomerania, regionalistów pomorskich, którzy studiowali w Poznaniu na uniwersytecie. Celem tej organizacji było wychowanie członków tej organizacji na ludzi samodzielnych i prawych obywateli Polaków. Wyrobienie u nich poczucia honoru i zasad etycznego postępowania, co ewidentnie widać zresztą u Jagalskich. Pielęgnowanie przyjaźni i braterskości. Było celem tej Pomeranii rozszerzanie, pogłębienie wiedzy i kultury polskiej. Propagowanie idei morskiej wśród polskiego społeczeństwa, a więc te idee kultury takiej patriotycznej, które widać w działalności obu Jagalskich. Obaj Jagalscy działają w polskich organizacjach, biorą w nich udział, biorą udział w życiu politycznym miasta.
Oprócz trzech braci były także dwie siostry, Augustyna i Matylda, brat Aleksander, gospodarz Sławoszyna, a także Franciszek, magister prawa. Powróćmy do Tczewa. Z miastem, jak wspomnieliśmy, związanych jest dwóch Jagalskich, Jakub i Wiktor.
Dwaj bracia, którzy w okresie międzywojennym przybyli do Tczewa, byli inteligencją polską, Tczewa chlubą naszego miasta. Pierwszy przybył do Tczewa Jakub Jagalski. Był on naczelnikiem Sądu Grodzkiego, czyli dzisiaj odpowiednikiem prezesa Sądu Rejonowego. Sąd w Tczewie istniał od wieków, a znajdował się przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 6. Obecnie dzisiaj jest to, w tym budynku mieści się Miejska Biblioteka Publiczna, i tam podejmował decyzję Jakub Jagalski jako sędzia, jako referent, jako sędzia prowadzący sprawę, sędzia śledczy oraz jako sędzia orzecznik, który orzekał, wydawał wyroki. I tenże Jakub Jagalski także mieszkał w tym budynku. Mieszkał, po prostu prezes mieszkał w sądzie. I zasłynął z tego, że był sędzią niezależnym, niezawisłym. No, mieszkańcy trzeba zapamiętali, że po prostu sąd był niepodległy, że nie było nacisków władzy politycznej na Jakuba Jagalskiego ani na Tczewski Sąd. Najlepszym przykładem jest to, że kiedy w okresie międzywojennym po zamachu majowym, to już po 26 roku, zwłaszcza właściwie w latach, początku lat 30. XX wieku, zsyłani byli działacze opozycji, działacze szeroko pojętego ruchu endeckiego, narodowo-demokratycznego, byli zsyłani do obozów, na przykład do słynnej Berezy Kartuskiej, czyli przeciwnicy polityczni Piłsudskiego tam byli zsyłani, no to z Tczewa nikt zesłany nie został, bo Jakub Jagalski takiego wyroku nie wydał.
Naczelnik sądu Jakub Jagalski był więc osobą niezależną, która nie bała się ingerencji władzy politycznej w jej działania. Chronił demokracji ponad wszystko. Jak czytam w źródłach historycznych, miał charakter prosty i szlachetny, mocny i zdecydowany. To znamiona rozsądku i równowagi ducha. Walczył w I wojnie światowej w polskim wojsku, gdzie został oficerem. Odznaczył się także w wojnie bolszewickiej jako dobry żołnierz i dowódca. Studiował prawo w Poznaniu, skąd trafił do Tczewa.
Jakub Jagalski jeszcze miał szansę awansować do sądu okręgowego, ale nie chciał awansować. Ten sąd okręgowy mieścił się jeden w Chojnicach, drugi w Toruniu. Nie chciał, bo czuł się po prostu mieszkańcem Tczewa i chciał do tej wspólnoty samorządowej, lokalnej coś tworzyć, udzielać się dla niej.
Jakub Jagalski zmarł w roku 1932 w Tczewie, w swoim pokoju.
Jego pogrzeb był wielką manifestacją polityczną, patriotyczną w Tczewie. Przypisuje się tą śmierć jego, on po prostu zasnął w trakcie po pracy odpoczywał i się już nie obudził. Przypisuje się to temu, że rodzina przynajmniej tak twierdzi, że prowadził sprawę, w której wyszukiwał śladów działalności organizacji przestępczych w tczewskim porcie, w porcie rzeczno-morskim, który w Tczewie się mieścił i wykrył grupę, która po prostu handlowała, prawdopodobnie to było nielegalnie, węglem i też jak wieść gminna niesie, no to po prostu mogło się to przyczynić do jego śmierci.
Ksiądz Aleksander Kupczyński, proboszcz parafii Świętego Krzyża, żegnając Jakuba Jagalskiego, podkreślał: Świętej pamięci Jagalski twardo stał na stanowisku niezawisłości sędziowskiej. Będąc wyznawcą starej rzymskiej cywilizacji, rozumiał, że prawo jest podstawą silnego państwa, więc z tej racji sąd musi być niezawisły. Żadne więc uboczne względy, żadne ingerencje postronne nie potrafiły zachwiać go w jego pojęciach prawniczych. Odszedł od nas gorący patriota, wzorowy katolik, człowiek kryształowego serca i silnego charakteru. Był to pomorzanin prawdziwego typu, który mało mówił, a dużo czynił. Służył Polsce jak najlepiej, pragnąc ją mieć wielką i potężną, opartą na zasadach religijnych, narodowych, moralnych i prawych. Za to cześć jego pamięci.
Zdjęcie rodzinne z okresu jeszcze wcześniejszego, gdy jeszcze mój dziadek żył.
Pan Stanisław Jagalski, syn Alojzego i jego żona Barbara.
Tu była babcia, prawda? Tu jest widoczny Wiktor z tej strony. Z tej strony jest mój ojciec. To jest ten najstarszy wuj Aleksander, który po prostu przejął to gospodarstwo, żeby to wszystkich wychować. To jest ten Franek, co się utopił, najmłodszy. I są dwie siostry. Była Matylda i była Augustyna.
A jaki był pana tata? Jaki był teść?
Jaki mój tata był? No, energiczny. Bardzo energiczny, bardzo wysportowany, nie znoszący żadnego sprzeciwu właściwie.
Do szpitala, tak?
Tak, uznawał, jak ktoś bardzo cierpiał, czy tam potem, jak już po operacji było i takich nie było dużo znieczulonych jak dzisiaj. On to po prostu doceniał. To, że ktoś był naprawdę dzielny. Ale to dopiero mówił post factum. Myślę, że nigdy nie mówił tego wcześniej. Tradycje były patriotyczne, bardzo duże. Mhm. Powiązanie było nawet takie, że ojca, wuj, był pierwszym lekarzem polskim w Sopocie, doktor Żaczek. Dzisiaj również patron szpitala w Pucku. Ojca natomiast jako trzeciego lekarza ze Sawoszyna. Był ulica przy Szpitalu Wychorowskim, gdzie po prostu on...
Był przyjacielem Floriana Cejnowym.
Tak.
Według tego się nie wspomina, może to nieskromnie zabrzmi, ale tak mówiły siostry ojca męża, że Florian Cejnowa dostawał regularne stypendium na studia. Chodził z biednej rodziny.
Po prostu wspominali o tym i wspomagali.
Często to było w formie koszy żywności, które się wwoziło do Wrocławia, bo tam wtedy studiowali. I no, żeby na stacji się utrzymać.
Drugi z braci Jagalskich, Wiktor, także dał się poznać jako ambitny patriota.
Osiadł w Tczewie już po śmierci swojego brata, prezesa sądu. Przybył do Tczewa w roku 1936, bowiem wtedy w maju został wybrany burmistrzem. Był rozpisany konkurs, Rada Miejska wybierała, kto ma być burmistrzem. Wiktor Jagalski został wybrany. Nie znamy poglądów politycznych Wiktora Jagalskiego, ale był osobą, którą popierało zarówno obóz rządowy, Piłsudczykowski, jak i opozycyjni na Pomorzu w Tczewie endecy, bowiem to Rada Miasta jego wybrała na burmistrza, a był osobą zgłoszoną przez wojewodę, więc jakiś konsensus się wytworzył. I tenże burmistrz był wybrany dlatego, został wybrany burmistrzem, bo był osobą stąd, był pomorzaninem z krwi i kości, a Piłsudczycy raczej słynęli z tego, że na terenach na Pomorzu osadzali ludzi z głębi Polski, więc kiedy zaproponowano Kaszubę, pomorzanina, to ta postać została przyjęta.
Wiktor Jagalski był także regionalistą.
Jego prawą ręką był sekretarz miasta Edmund Raduński. Edmund Raduński w 1938 roku rozpoczął wydawanie czasopisma regionalnego Kociewie. Jeżeli, szanowni państwo, teraz czasopisma regionalne nie są w stanie funkcjonować bez dofinansowania miasta, teraz gdzie mamy wiele mediów, mamy telewizję, radia, prasę, internet, to wówczas, kiedy jedynym medium było tylko słowo pisane, to czasopismo bez pewnością nie wyszło, gdyby nie pomoc świadomego regionalisty, burmistrza, szefa miasta. I Kociewie wychodziło w latach 38-39 ten okres i później czasopismo regionalne na Kociewiu zaczęło się okazywać dopiero 50 lat później, w roku 1986 powstał Kociewski Magazyn Regionalny, a wcześniej nie działało nic, tak? Czyli to za czasów burmistrza Jagielskiego następuje rozkwit miasta gospodarczy, ten przemysłowo taki inwestycyjny, ale także powstają miejsca rekreacji, piękne place, skwery, dba się o ludzi biednych, schorowanych, więc naprawdę był osobą o wielu zainteresowaniach.
Będąc w Tczewie, miałam okazję poznać panią Eleonorę Lewandowską, byłą prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, która z wielką pasją i tym czymś w oku opowiedziała mi o historii towarzystwa.
Ta organizacja nasza powstała w 70 roku, jest spadkobiercą i kontynuatorem idei oraz celów już wcześniej istniejących w Tczewie dwóch towarzystw. Mianowicie ponad 100 lat temu powstało w Tczewie Towarzystwo Upiększania Tczewa, konkretnie w 1889 roku i działało do roku 1920. Jego celem było szybkie zazielenienie miasta. Stąd nazwa Towarzystwo Upiększania Tczewa. Zajmowało się też obok tego sprawami sanitarnymi, komunalnymi, urbanistyką, drogami. Byłam pod wrażeniem, że stowarzyszenie takie ma szerokie spektrum działania. Niestety to Towarzystwo Upiększenia Tczewa zakończyło swoją działalność, tak jak mówiłam, w 1920 roku. Wówczas mamy przerwę i powstaje Towarzystwo Miłośników Miasta Tczewa w 1936 roku, czyli dopiero po 16 latach i działa do wybuchu II wojny światowej. Tę próbę wznowienia, jeszcze wcześniej była próba wznowienia tego ruchu, żeby tak na wzór tutaj stowarzyszenia pana Muskatego powołać również takie towarzystwo. Nie udało się, chociaż były próby i dopiero pojawienie się w Tczewach prawnika Wiktora Jagalskiego ożywiło miejscowych filomatów. Czyli no można powiedzieć, że pan Wiktor Jagalski był założycielem i potem zaraz od razu prezesem tego Towarzystwa Miłośników Miasta Tczewa. Dzisiaj my się nazywamy Towarzystwem Miłośników Ziemi Tczewskiej, więc niewiele odbiegamy nazwą. Pan prezes i założyciel tego stowarzyszenia no, miał tu świetną koncepcję, jak to towarzystwo ma funkcjonować. Wyznaczono sobie w statucie konkretne zadania i określono, że będą się zajmowali sprawami zdrowotnymi i estetyzacyjnymi, planowaniem przestrzeni zielonych. Programowano konkursy na najładniejsze ogródki przydomowe, ukwiecone balkony, na witryny sklepowe. Tak sobie myślę, że do dzisiaj nasz pan prezydent też ogłasza konkurs właśnie na najładniejszy ogródek działkowy, na balkon. I teraz, co ciekawe dla mnie, mieszkańcy teraz Tczewa, obecnej, współczesnej tej doby, że w zakresie estetyzacji i projektowania zieleni towarzystwo pełniło wobec magistratu rodzaj doradztwa. Podpowiadało najlepsze pomysły i rozwiązania. Było pośrednikiem między mieszkańcami a władzą miasta. No nie wiem, dobrze, źle, dla mnie dobrze. Aczkolwiek dzisiaj wszyscy mają tak ogromne zadania, że może trudno byłoby tak radzić się tylko jednej organizacji, zwłaszcza że tych organizacji jest tak dużo. Więc jak się zrodziła w ogóle możliwość, aby pana Wiktora Jagalskiego przybliżyć współczesnym mieszkańcom, tak rozpoczęliśmy jako organizacja no, bardzo staranne przygotowania. Ale jak zwykle coś się dzieje nie bez powodu, ale czasem z przypadku. Po prostu odezwał się do mnie, pojawił się, spotkaliśmy się z bratankiem pana Wiktora Jagalskiego i jego żoną, wspaniałymi ludźmi. I państwo przyjechali do Tczewa zwiedzić sobie miasto, ale nie ukrywali, w tej rozmowie mi to przekazali, że szukali, czy w mieście są jakieś ślady, no przypominające tutaj to, że właśnie ich wuj, stryj był tutaj burmistrzem.
Mamy grzewo genealogiczne i my jesteśmy w tej grupie tych moje dwie siostry i ja, prawda? Basia, żona moja, która akurat jest właśnie historykiem też i no, to z tego tytułu właśnie takie zamiłowanie w nas jeszcze większe wszczepiła. I żona właściwie pilnuje tych wszystkich takich rzeczy, które są po prostu no, pamiątkami rodzinnymi.
No państwo sporo tego mają wszystkiego.
To jest właściwie ta grupa czterech braci. Najstarszy brat był gospodarzem, który po wczesnej śmierci mojego dziadka po prostu przejął gospodarstwo i właściwie on wszystkich wykształcił, można powiedzieć, w sumie z gospodarstwa, że można takie rzeczy było zrobić. Tu mamy właściwie najstarszego Jakuba, sędzią Grodzki w Tczewie, co był. To jest właśnie Wiktor. To jest mój ojciec, Alojzy. A to jest Franek, też prawnik. No a ten Franek, prawnik akurat tak tragicznie zmarł, że przyjechał po studiach, pokazał matce dyplom, pojechał do Karwi się wykopać, no i po prostu tam został. Utonął. Bardzo dobry pływak, sportowiec. No i tak to właśnie się zdarzyło.
Także potomków ma tylko Alojzy.
Właściwie ojciec tylko przetrwał wojnę i stąd właściwie tylko nasza gałąź jest taka, że właściwie po Alojzy my dopiero tu żeśmy dalej.
Dlatego poczuwamy się kontynuowanie tych spraw Wiktora. I mąż jest jedynym najbliższym krewnym, a potem nasze dzieci. I dlatego się upominamy o jego pamięć.
Wiktora, który z Tczewem związany
tak,
był.
Tak, sytuacja polityczna kiedyś była bardzo niekorzystna. On nie miał żadnego upamiętnienia. A jak się sytuacja uwolniła, to zaczęliśmy się upominać w Tczewie. Nawiązaliśmy kontakt z panią właśnie Eleonorą, prezeską towarzystwa. Tak. I tak się złożyło, że w niedługim czasie odbywały się obchody 700-lecia miasta Tczewa. To się pięknie potem wpisało.
A w tej chwili w Muzeum Sztuk, pani dyrektor właśnie tego muzeum, też stworzyła taki gabinet ostatniego burmistrza Tczewa, łącznie z takimi pamiątkowymi rzeczami, typu umowa, typu jego podanie wstępne i tak dalej, tam powiedzmy sobie, łącznie z figurą woskową naturalnej wielkości. Podobny. Przymierzałem się do niego.
Widzi pan podobne rysy?
Tak, troszkę tak można powiedzieć, że ma podobne rysy.
Tablica upamiętniająca Wiktora Jagalskiego znajduje się dzisiaj w Urzędzie Miasta Tczewa.
Stoimy w holu Urzędu Miasta przed tablicą, na której widnieje napis Wiktor Jagalski, burmistrz Tczewa w latach 1936-1939, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Tczewa. Zamordowany przez hitlerowców w 1939 roku w obronie Tczewa. Po lewej stronie mamy logo Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, no i podpis Wdzięczni Mieszkańcy, data Tczew, wrzesień 2010 roku. Odsłonięcie tablicy nastąpiło w sposób bardzo uroczysty wobec wszystkich tutaj radnych i mieszkańców miasta. Po takiej uroczystej konferencji, której temat był ochrona dziedzictwa kultury materialnej Tczewa. I myślę, że teraz każdy, kto wchodzi do Urzędu Miasta, ma możliwość z lewej strony popatrzeć w górze na tę ładną tablicę.
On przede wszystkim zasłynął jako społecznik, ten burmistrz społecznik oddany ludziom, ten, który wspierał ludzi biednych, bardzo biednych, zimą wspierał tych ludzi w różny sposób. W tym okresie w Tczewie został zatrudniony lekarz miejski, który dla najbiedniejszych ludzi, po to, żeby po prostu mogli skorzystać z pomocy po prostu. Było to opłacane ze środków miasta Tczewa. Powołana została stacja opieki nad matką i dzieckiem. Burmistrz Jagalski był postacią, która była gotowa do dużych wyzwań. Zachęcał do tego, do zakładania ogródków w mieście, do zakładania placów, skwerów. No i te skwery istnieją do dzisiaj. Chociażby najbardziej rozpoznawalnym skwerem, czy miejscem w Tczewie jest, obok mostów, jest Wieża Ciśnień, jak się jedzie przez Tczew. I obok Wieży Ciśnień założył skwer, plac, ogródek, który istnieje do dzisiaj. Jest pięknym miejscem, warto się zatrzymać, kiedy się przez Tczew przejeżdża. Ale drugim miejscem związanym z Tczewem i wszystkim, myślę, radiosłuchaczom znanym, są mosty przez Wisłę. Obok mostów znajduje się dzisiaj bulwar nadwiślański, miejsce, gdzie tysiące osób w słoneczne dni, zwłaszcza w weekendy, przyjeżdża do Tczewa, czy mieszkańcy Tczewa się przechadzają wzdłuż Wisły. To znajduje się dzisiaj bulwar, ale ten bulwar nadwiślański, pomysłodawcą jego zagospodarowania był właśnie Wiktor Jagalski. Nie zdążył tego zrobić z uwagi na wybuch II wojny światowej, ale był pomysłodawcą. Miał wizję. Po latach Rada Miejska do tego wróciła i dzisiaj mamy piękne miejsce.
A oprócz zdjęć, jakieś pamiątki pozostały?
Po Wiktorze właściwie mało. Troszeczkę z nas zostało takich, powiedzmy, z rodzinnego gniazda tego Sawuszyna, gdzie tam, powiedzmy, wszyscy się urodzili. To właściwie jest tam ten karciak pod lustrem, ten stół, który jest właściwie najstarszy z 1736 roku.
Naprawdę?
Tak, on jest renowowany kilka razy.
Ma datę. Tak. Według legend rodzinnych odbywały się tu duże przyjęcia i stypy.
Ten się rozciąga na 18 osób.
Teraz my mamy milsze uroczystości rodzinne.
O, tu jest właśnie ojciec przedstawiony na tym, a tu właściwie jest o naszym Wiktorze największe też zmianki.
Wydaje nam się, tak właściwie to jest pewne, że ostatnie spotkanie całej rodziny było
w końcu września, ostatnią niedzielę września, sierpnia,
kiedy były chrzciny Barbary 30. Jagalskiej, która była chrześniaczką Wiktora Jagalskiego.
I właśnie ta
to
Barbara
jest ten ostatni moment, że rodzina była razem.
Tak.
To jest niesamowite, prawda, że w czasach tak już wracam troszeczkę do korzeni, że właśnie udało się to wyższe wykształcenie właściwie
w tym czasie to był ewenement, że to wszyscy jednak potrafili jednak się zmobilizować.
I to było czynnie, kilka pokoleń wcześniej, doktor Żaczek na przykład.
Tak.
I tak rozmawialiśmy z ludźmi ze Sławoszyna i on mówi, że Jagalscy zawsze byli wykształceni, zawsze głożyli na kształcenie dzieci. To był jedyny ratunek. Też był, nie było polskie wcześniej, więc trzeba było walczyć o polskość. Pielęgnowano język polski bardzo.
Bardzo. Też to chodziło o to, żeby nie dzielić majątku, żeby każdy był samowystarczalny, żeby każdy był kształcony i sam po prostu umiał zdobywać dla rodziny po prostu jakieś utrzymanie. Mhm. I w związku z tym nie dzielono gospodarstwo. Gospodarstwo było na te czasy bardzo dużo, było prawie to 100 hektarowe, także mieli się z czego wyżywić. Nie? Wszyscy troje tak po prostu również nawet tutaj czworo nawet, ale to oni szczególnie, Wiktor począwszy, zajmowali się bym powiedział jakimś takim dostosowaniem się do nowotworzonej inteligencji do warunków takich jakiejś Polski.
Wiktor Jagalski zapewne mógłby przeżyć II wojnę światową, ale los, a właściwie on sam, zdecydował inaczej.
Wyjechał na urlop pod koniec sierpnia 1939 roku. Dokładnie nie wiem, ale jakby z tych opowieści osób związanych z Jagalskim słyszałem, że wyjeżdża do Krynicy Górskiej ze swoją koleżanką, może dziewczyną, przyjaciółką, która była architektem. Pojechali odpocząć i zobaczyć też, co można by po prostu podpatrzyć i wprowadzić w Tczewie. Wyjechał no i dowiedział się, że 1 września rozpoczęły się walki w Tczewie. Natychmiast wsiada w pociąg i próbuje się dostać do miasta. Kilka dni mu to zajęło, zanim dojechał, bo raczej wszyscy z Tczewa uciekali wtedy. Mało kto chciał jechać na Pomorze, w centrum walk. Dociera do miasta, no i tutaj Tomasz Rejkowski jest taki miłośnik historii, który mieszka w Niemczech. Zbadał akta związane ze śmiercią tego naszego burmistrza Wiktora Jagalskiego. Przyjechał do Tczewa, poszedł do swojego miejsca pracy. Tam siedział już burmistrz niemiecki, który go przyjął. Porozmawiali. Ten powiedział, że jestem burmistrzem polskim. Po rozmowie miał wyjść, a w drzwiach został już zatrzymany, aresztowany. Ślad po nim zaginął. Wiemy, że zginął około 20 września 1939 roku i został rozstrzelany na terenie tczewskich koszar. Dzisiaj już po koszarach nie ma śladu, nie ma koszar. Żołnierze się wyprowadzili z Tczewa, ale prawdopodobnie zginął bądź na terenie koszar, to jest przy ulicy Wojska Polskiego w Tczewie lub w dawnej prochowni. Dzisiaj pozostałości po tej prochowni znajdują się na tczewskim osiedlu bajkowym. No to jest też tragedia, że burmistrza ciała po wojnie nie odnaleziono. Jest upamiętniony, jest tablica. Był pogrzeb tych ofiar, które wydobyto z prochowni i z terenów jednostki wojskowej. Po II wojnie światowej zostały ciała ekshumowane. Część z nich rozpoznano i wiemy, kto zginął. Część jest nierozpoznanych i tylko widnieje tablica. Postacie, osoby, które zostały odnalezione, zostały pochowane na tczewskim cmentarzu starym. To jest obok Szkoły Morskiej i jest tam wielki pomnik upamiętniający naszych mieszkańców. Być może wśród tych ciał spoczywa Wiktor Jagalski, ale tej pewności nie mamy.
Wysłuchali Państwo audycji Pomorzanie Polskiej Niepodległości. Za uwagę dziękuję Stefan Kotyk, realizator, i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.
Polskiej niepodległości.